Cześć, witamy was bardzo serdecznie z tej strony, Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Witamy was w kolejnej Magii Kina, najcudowniejszej audycji na antenie Radia Mors, prawda?
Tak jest.
Wszyscy mówią, że są na tak, wszyscy, którzy obserwują nas za szybkami. Słuchajcie, kontynuujemy naszą cudowną...
Bo my siedzimy cudowną... w takim terrarium generalnie, jesteśmy eksperymentem Radia tak Mors mamy... na temat jakichś społecznych nieścisłości, jak się wstawi dwóch takich gości za szybkę i co oni zrobią. To...
Wiecie, tak jak oglądacie sceny, mają w których białe jest kitle. Przesłuchanie, nie? I jest taka szyba i że to jest szkło weneckie, że oni obserwują tamtą osobę, tylko oni zapomnieli wstawić tego szkła weneckiego, po prostu budżet, nie? Bo się gapią zazwyczaj.
Różnica jest tylko taka, że czuję my się niezręcznie.
Tylko trochę już się przyzwyczailiśmy. Kontynuujemy naszą przygodę z 42. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I tak jak w zeszłym tygodniu mieliśmy audycję, która skupiała się na wszelkich jakby dodatkowych programach, seriach i tym podobnych, które w różny sposób tłumaczyliśmy, to czas przejść do...
Do konkursów, do tego,
tak,
co najciekawsze,
tak,
jest
do bardzo ciekawego dania, do konkursu filmów krótkometrażowych. Tych filmów krótkometrażowych była cała masa i my zwyczajnie nie jesteśmy fizycznie zdolni do
nie
tego.
Nie posiadamy daru bilokacji po prostu.
Tak, dokładnie. Nie byliśmy w stanie wszystkiego obejrzeć, więc na dzisiaj przygotowaliśmy wam krótkie omówienie 9 wybranych przez nas ciekawych filmów, które myślę, że dadzą pewien jakiś pogląd. Pozostawiliśmy te, które obejrzeliśmy i uważaliśmy, że nie do końca pasują. Zostawiliśmy film, który wygrał cały konkurs, bo tym możecie, o nim na pewno będziecie jeszcze słyszeli. Mamy taki mały nasz własny przegląd. Przy czym trzeba zauważyć, że nie widziałeś części filmów tych?
Byliśmy na dwóch blokach, z czego ja byłem na jednym, no ty byłeś na dwóch, więc z tych 9 filmów, o których powiemy, ja widziałem 5.
No, tak mi się wydaje, tak. No w każdym razie tutaj selekcja przeszła jakaś i myślę, że ja tak ustawiłem to sobie w miarę od filmu, który mi się najmniej podobał, do bodajże tego, który mi się podobał najbardziej.
To może zacznij od tych, których nie widziałem. Opowiedz mi o tym.
Dobra, to
jakby, jeśli słuchacie tego gdzieś tam w eterze, to możecie też posłuchać.
Zaczniemy od tego najgorszego. Zaczniemy szybko od filmu, który zdecydowanie no, przegrał dla mnie swoją konkurencję. To jest film Pars Pro Toto. Było to dla mnie o tyleż przykre, że wchodząc na salę, naprawdę miałem duże nadzieje.
Jak ja bym usłyszał tytuł Pars Pro Toto, słuchaj, pomyślał Afryka jakaś?
A widzisz, Toto? To jest po prostu twoja
Afryka.
Puścimy w przerwie. To jest po prostu zwyczajne twoje niezrozumienie i niedouczenie. Jakbyś wiedział, tu chodzi o Zdzisława Beksińskiego.
No tak.
Tu chodzi o Zdzisława Beksińskiego, o postać bardzo popularną ostatnimi czasy w polskiej kulturze. Ale no, trzeba przyznać, że po takim filmie jak Ostatnia Rodzina, robienie filmu o Zdzisławie Beksińskim jest... co najmniej ryzykowne,
no,
w mojej opinii.
W krótkim odstępie czasowym powstało przynajmniej kilka, 3 czy 4, może nawet więcej,
no
łącznie
tak,
z tymi krótkimi formami i dokumentami.
Troszkę się to inaczej, właśnie te dokumenty, te zbiory zapisów ich. No tutaj mamy historię jakby, która, część historii, która dzieje się, która jest pominięta jakby w Ostatniej Rodzinie. To jest kawałek, urywka życia Zdzisława Beksińskiego po śmierci jego rodziny, kiedy on sam spędza czas. Dopada go choroba, przy czym ciężko sprecyzować co, w każdym razie coś z plecami, ciężko mu się poruszać, i zamawia panią Puchalską, która jest masażystką. I zaczyna tworzyć się pomiędzy nimi specyficzna relacja, bo ona absolutnie uwielbia jego obrazy, traktuje go jako mistrza, jest w ogóle w pełni wpatrzona w niego. Chociaż tak już nie zdradzając jakichś szczegółów, no jakby chciałbym też zastrzec, że to nie jest film, który nam tutaj robi jakąś romantyczną kontrowersję czy coś
w tym
stylu.
To byłoby co najmniej dziwne.
No tak, no nie o to chodzi. Pamiętamy, że roli Zdzisława Beksińskiego w Ostatniej Rodzinie podjął się Andrzej Seweryn,
tak,
który zrobił to tak niesamowicie, jak tylko się da.
On przede wszystkim został świetnie ucharakteryzowany. Wyglądał.
Oj tak, niesamowicie
kropka
podobnie, chociaż on też no, ma jednak cechy swojego fizycznego, które pasują
no
do
ciebie
tego.
Byśmy nie ucharakteryzowali.
No nie ma opcji.
Też może za kilkadziesiąt lat.
A może. Tutaj również mamy świetnego aktora polskiego, zdecydowanie wartego uwagi. To jest Jerzy Radziwiłłowicz. Jerzy Radziwiłłowicz to jest postać, myślę, że znana wszystkim no, od wielu lat. No, człowiek z marmuru, człowiek z żelaza, glina.
Jak to się łączy wszystko ze sobą? Ja się składam w 70% z wody.
On tutaj naprawdę, no nieźle sobie poradził, nie próbował udawać roli Seweryna, miał swoje własne podejście, ale jednak cały film po prostu pozostawia straszny taki brak satysfakcji wewnętrznej. Po tym, co byliśmy w stanie już zobaczyć, to niestety robienie filmu w podobnym stylu, bo też w dużej mierze rozgrywającym się w mieszkaniu.
No to tego się nie dało uniknąć.
No tak, ale wiesz, bardzo, bardzo podobnie to wszystko ucharakteryzowane, tak jakby zrobili jakiś, wiesz, spin-off telewizyjny. Jest po prostu też trochę nudno, już przyznam, już pozostawiając to. Dla wielu kino krótkometrażowe niestety kojarzy się w pewnym sensie z nudą z jakiegoś powodu. W sensie nie jest to rodzaj kina, do którego taka osoba, która nie interesuje się tym, podchodzi z taką pozytywną, wydaje mi się, z takim pozytywnym podejściem.
No to nie jest film najczęściej kinowy, tak? No na tak, tym się nie no da tak. dużo zarobić z racji na długość trwania czysto fizycznie, a to nie... jest dziwne postrzeganie kina krótkometrażowego jako nudne, bo tak naprawdę jest to pewien przekrój fabularny streszczony w pigułce, więc w dzisiejszym świecie powinno się to sprawdzać fantastycznie. Mamy
nawet
historię przedstawioną...
Nawet po prostu gorsze. Wiele osób nie uważa takiego filmu krótkometrażowego za pełnoprawny film.
Niesłusznie.
Bardzo niesłusznie. Naprawdę dużo się w tym przypadku traci. Mam nadzieję, że następne jeszcze 8 filmów to udowodni. Ja Pars Pro to zdecydowanie radzę darować sobie. Jest dużo lepszych produkcji polskich, zagranicznych, wszystkich dzisiaj opolskich, które naprawdę warto w zaciszu domowym sprawdzić, a jeśli w kinowym, to już w ogóle. A teraz, skoro Pars Pro to i
skoro Afrika. To.
I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melody. To me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Ogólnie miałem nadzieję, że Kamil będzie ze mną podśpiewał, a tylko się na mnie patrzy i porusza głową. Niezadowolony. Prawdopodobnie on to będzie edytował, więc zostawi. No.
W tym duecie to ja jestem cichym Bobem.
Przykro mi serdecznie. Ale teraz przejdźmy do bardzo ciekawego filmu, który niezwykle mnie zainteresował, po czym zostawił mnie z taką masą nienasycenia, że ciężko...
Może ty głodny byłeś po prostu tego dnia.
Ty, powiedz mi, czy Pustkowie dla ciebie było satysfakcjonujące? Czy nie brakowało ci czegoś tam?
Pustkowie, mówimy o filmie 30-minutowym.
No 38-minutowym.
38-minutowym, w którym ksiądz przyjeżdża do miejscowości, w której zaczynają się dziać dziwne rzeczy.
A raczej tak nam się wydaje, że zaczynają się dziać dziwne rzeczy.
Był dla mnie dosyć satysfakcjonujący.
Mi było brak czegoś. To był film, który szybciej niż jak film krótkometrażowy, który im się trochę wydłużył.
No, średni metraż.
Wydawał mi się bardziej filmem długometrażowym, na który komuś się skończyły pomysły w połowie realizacji.
Ja bym poszedł w drugą stronę, ktoś chciał zrobić krótki metraż, ale no ja właśnie, ja trzeba, było, mówię, trzeba że... było w tak odpowiedni sposób zbudować suspens, że potrzeba było trochę więcej czasu.
A mi to właśnie nie usiedziało, ja właśnie w drugą stronę po prostu obserwowałem ten film.
Ja bym tutaj znalazł analogię do takiego filmu, który oglądaliśmy w konkursie głównym Wieża Jasny Dzień, po którym też wyszliśmy i też uznaliśmy, że czegoś tu nie ma, ale było to wtedy bardzo satysfakcjonujące.
Niezwykle satysfakcjonujące,
ja tutaj
ale...
czułem trochę podobne odczucia w tym filmie.
Nie, ale wiesz co, zauważ, jeszcze będziemy oczywiście o Wieża Jasny Dzień mówić w następnej audycji. Po Wieża Jasny Dzień spędziliśmy jakieś 20-30 minut dyskutując aspekty fabularne, próbując sobie wszystko na spokojnie ułożyć i złożyć z wizją artystyczną, a po pustkowi po prostu wyszliśmy i...
To było troszeczkę bardziej zamknięte.
I wyszliśmy.
Wciąż mi się ten film naprawdę podobał.
Było nieźle. W roli głównej Paweł Tomaszewski, grający Tomasza. Super. Pan Paweł Tomaszewski, grający, tak jak już mówiłeś, księdza przyjeżdżającego do wsi pośrodku niczego, skutej mrozem, lodem,
były śniegiem. Znalezienie tej lokacji to naprawdę majsterszczyk ze strony twórców tego
bardzo
filmu.
Bardzo klimatyczne. Czy uważasz, że to był film grozy?
Po części. Nie nazwałbym tego na pewno horrorem. To takie trochę międzygatunkowe kino, krótko, średniometrażowe w zasadzie. Mające grać na pewnej nutce niepokoju, ale i też gdzieś na jakichś motywach paranormalnych zdecydowanie, ale nie nazwałbym też tego stricte horrorem.
Ja po pierwszych 15 minutach naprawdę miałem wielką nadzieję, że obcuję z horrorem, bo którego mi bardzo brakuje ogólnie rzecz biorąc w polskiej kinematografii.
No widzisz, a mi na przykład nie brakuje i się cieszę, że na tyle subtelnie się to rozwinęło i nie przeszło w taki typowy horror. Może stąd wynika nasza różnica w ocenie.
Ale ja nie chciałem typowego horroru, nie chodziło mi o straszaka. Chciałem, żeby on do końca sprawiał wrażenie horroru. Chciałem, żeby to było dosyć subtelne.
Było.
No ale według mnie straciło z tonu w ostatnich szczególnie minutach. Byłem ja przynajmniej, jak widzicie, jest tu duże...
Dysonans.
O! Nieźle. Jest tu duży dysonans pomiędzy naszymi opiniami, szczególnie na rozwiązania fabularne, dlatego tym bardziej warto będzie przyjrzeć się temu. Niestety trzeba przyznać, że w naszych realiach zdobycie przynajmniej legalne dostępu do takich filmów krótkometrażowych jest zwyczajnie ciężkie. Jest naprawdę ciężkie. Trzeba się postarać bardzo.
Trzeba się liczyć z tym, że one nie znajdą się raczej w dystrybucji kinowej. No, chociaż przy długości 38 minut nie jest to tak bardzo wykluczone, bo te wszystkie 10-minutowe filmy nie ma na co liczyć, umówmy się. Ale
chyba,
38...
że w blokach.
Nie widziałem jeszcze nigdy takiego rozwiązania.
Ja też nie, ale bardzo bym chciał.
Tak,
ale bardzo
tak.
bym chciał. To by była super sprawa. Jest to jedna z niewielu, wydaje mi się, takich inicjatyw, która naprawdę by się przydała w takiej polskiej codziennej dystrybucji kinowej.
Tym bardziej, że w warunkach festiwalowych taki blok 5 krótkometrażowych filmów, nawet kiedy jeden miał 40 minut i był średnim metrażem, a był w konkursie filmów krótkometrażowych, to taki mój psztyczek troszeczkę w tę stronę, to się bardzo dobrze sprawdziło.
Też mi się tak wydaje. No nawet załóżmy, że mamy te 28 filmów krótkometrażowych, które się mniej więcej tak można liczyć. To jest taka liczba, uśredniając tych porządnych filmów, które się pojawiają rocznie, Polski. No to z tych 28 filmów można spokojnie zrobić 4, 5, 6 bloków. I te 4, 5, 6 bloków można co jakiś czas dystrybuować po cały rok.
Wiesz, ciekawe, jak to wygląda w kwestii technicznej. Jeden dystrybutor musiałby wykupić prawa do tych wszystkich filmów, jakiś podział majątkowy odpowiednio trzeba by było... Wiesz, na pewno pojawiłyby się kontrowersje w związku z tym, który z tych filmów przyciąga najwięcej widzów, czy należy równo podzielić pieniądze ze sprzedaży biletów. To myślę, że to byłoby problematyczne technicznie.
Dystrybucja praw dystrybucją praw, ale zakładając, że jestem reżyserem i producentem tego filmu...
Jasne, zależy ci najbardziej.
Zależy ci, żeby w ogóle to wydać.
No,
w tym momencie to jest jakaś pomyłka to jest. Gdzie są moje filmy krótkometrażowe w kinach? Ja poproszę moje filmy krótkometrażowe w kinach. To jest mój apel. Ja bardzo lubię kino krótkometrażowe. Tak jak i kino dokumentalne. Za mało jest kino dokumentalnego. Kino jest super. Magia kina. Witamy
Hello.
Serdecznie. Hello, Rafał Skwarek.
Kamil Kucharski. Tak jest.
Cieszę się, że jesteście z nami. Przejdziemy teraz do następnego tytułu. Kolejnego, którego Kamil nie widział, który ja sobie tutaj zawarłem. I znowu, żeby mieć okazję do tego, żeby trochę ponarzekać. Jakiś tam mamy taki dzisiaj dzień, przy czym główny bohater jest delikatnie podobny do nas. Wiesz dlaczego?
Dużo je.
Nie, nazywa się Kazimierz.
A to rzeczywiście i... podobne.
Jest radiowym dziennikarzem śledczym.
Dzień dobry.
My jesteśmy radiowymi dziennikarzami śledzącymi najlepsze produkcje filmowe. I te...
Wow!
Mniej również. Jerzy Matula gra tutaj Kazimierza. Mamy przed sobą Kamienne chleby, które... można nazwać po raz kolejny dosyć ciekawą, dramatyczną etiudą z elementami paranormalnymi. Dlaczego? Dlatego, że dziennikarz śledczy przyjeżdża do pewnej wsi, w której wydarzył się pożar, bo spłonęła chałupa i z tej chałupy, jakby w piecu, ocalały cztery kamienne chleby, które prześladują córkę kobiety, która spaliła się w tym domu. I jakby te chleby za nią, jakby te chleby cały czas pojawiają się na grobie jej matki.
Nawet ja teraz zrobię wam taką transkrypcję. Uniosłem brwi.
zanoszą te chleby do szafki w kościele i święcą, ale te chleby i tak
i one
tam
są rzeczywiście z kamienia. Powracają.
No, tak. Są chleby z kamienia, tak. Oczywiście to wszystko jest metaforyczne i to się nam rozwiązuje,
ja
no, ale gdybym...
Domyślam się, że fabuła tego nie jest dosłowna, jak na przykład w Morderczej Oponie.
Tak? No tak.
Opona prześladuje ludzi.
Tutaj tak naprawdę takim unikatowym elementem tego filmu jest liczba osób, które widnieją w zakładce reżyser, bo reżyserów jest 14 w tym filmie.
Gdzie reżyserów 6, tam nie ma...
Tam nie ma co jeść, a gdzie jest reżyserów 14, tam jest niejaki film, który nie wciąga na żadnym płaszczyźnie.
Wow.
Ma sceny snów, które chyba, takie snów, takich wizji.
Oniryczne sceny. Tak,
oniryczne sceny, którymi chyba zajął się jeden reżyser, jeden konkretny, może ewentualnie
dwóch,
którzy się
film,
dogadali.
Będą tam oniryczne sceny senne, więc być może zatrudnimy reżysera,
który bierze?
Sceny, żeby utrzymane były w jednej konwencji. No to...
Coś tutaj po prostu nie zagrało, film jest niespójny i nie bardzo się trzyma siebie, ale ciekawie pana Matulę zobaczyć, pani Barbara Dziekan też gra w tym filmie. To było dosyć ciekawe doświadczenie, głównie ze względu na to, jak można zobaczyć, jak działa 14 osób w takiej roli i jak to najlepiej akurat w tym przypadku nie zadziałało. A zanim przejdziemy do kolejnych filmów, chwila... Czego?
A, przerwy muzycznej.
No.
Witamy was z powrotem. Po krótkiej przerwie muzycznej wracamy z kolejnym... Wow, dzikie tańce w studio Radia Mors na żywo, tylko tutaj.
Jakoś mi się tak udzielił klimat, wiesz, jakoś mamy wesołą muzykę dzisiaj.
Rzeczywiście.
Przepraszam.
Zamówimy tutaj disco kule. No nic, musimy przejść do tematu filmu, który jednak tematykę ma poważną i tutaj do tańca nie bardzo.
Nie mogę, już koniec.
Nie, teraz będziemy troszkę
poważniej. To który?
Nazywam się Julita.
Witam serdecznie.
Cześć.
Rafał Skwarek, cześć.
A ręce zostały podane
poprzez stół. Tak.
Nazywam się Julita. To jest film pokazujący nam rzeczywistość więzienną. Więzienie dla kobiet, do którego przychodzi kobieta.
Jako... No, przychodzi. To jest.
Z tym, że nie jako osoba uwięziona, tylko jako wolontariuszka mająca poprowadzić pewne zajęcia, wykład, trudno powiedzieć, na świetlicy.
Tak, no, o których ma opowiedzieć o swoim doświadczeniu.
Swoich doświadczeń.
Osoby, która została bardzo pokrzywdzona przez działania zbrodnicze.
Zbrodnicze, tak. Opowiada ona więźniarkom o tym, że wychowywała się w trudnym domu, gdzie jej ojciec oraz jej starszy brat znęcali się nad nią i nad matką i o tym, że matka
zabiła potem wszystkich.
No nie wszystkich, ojca i brata.
Tak. Tak, nie zabijano
się Julity. Szybko dowiadujemy się, to będzie spoiler? Dowiadujemy się o tym szybko i to jest dosyć takie wymowne i oczywiste chyba.
No dobra, filmie.
Tak myślisz?
No nie pamiętam. Nie wiem, co chcesz mi powiedzieć do końca.
Może dowiadujemy się, że to jej matka siedzi na tym apelu.
A, tak. No tak, oczywiście, że to jest... głównym zamysłem filmu jest to, że ona tam raczej nie przychodzi po to, żeby dawać wykład, tylko to jest prywata.
Żeby spotkać się z matką, która od wielu lat odmawia widzeń.
Tak, Julita, matka Danuty, jest grana przez panią Aleksandrę Konieczną.
Nie do poznania.
Absolutnie nie. Ja powiedziałem o tym dopiero na następny dzień Kamilowi.
Zrobiłem sejmo.
Jeśli nie kojarzycie nazwiska, od razu Aleksandra Konieczna.
Jeśli nie kojarzycie nazwiska, to z twarzą tutaj nie skojarzycie.
Również nie skojarzycie. Niezwykła rola z zeszłego roku, z Ostatniej rodziny, jako pani Beksińska. Bardzo, bardzo ciekawa postać filmowa w kwestii aktorskiej. Oczywiście jeszcze Plac Zbawiciela, Korowód, Przemiany. No tego jest sporo w dorobku pani
dużo
Koniecznej.
Świetnych filmów.
Tutaj jest ucharakteryzowana w taki sposób, do tego zachowuje się w taki sposób, że nie byłem w stanie jej poznać. Ona jest zabiedzona, jest w takich pociętych, paskudnie szarych włosach. W łachmanach więziennych również jest. Tak się zachowuje jak taki półdzikus. Cała obsada była na wysokim poziomie, no bo mamy jeszcze Janusza Habiora i Przemysława Bluszcza, którego praktycznie każdy z nas pomniejszy jakiś rol, w główną rolę wcieliła się Marta Ścisłowicz. I tak naprawdę mamy 28 minut, tak? Więc to już jest taki większy,
średni
krótki
metraż.
Większy, krótki metraż. Ale który nadal po tych 28 minutach ja nie wiedziałem, że tyle minęło. Ja w ogóle nie czułem, żeby tyle minęło.
Przepływ czasu troszeczkę stał się względny.
Zgrabnie nagrany i skonstruowany. Tak naprawdę metraż o przebaczeniu, konsekwencjach dawnych krzywd, tym, co pozostaje w człowieku,
tak, powrocie do dawnych
tym,
czasów.
Kim się staje, tym, jak zachowuje się w stosunku do własnej rodziny, jakie ma lęki, jak to wszystko działa.
Można powiedzieć, że uniwersalna tematyka pod płaszczem takiej niekoniecznie uniwersalnej sytuacji.
Zdecydowanie. No, nie podejrzewam, żeby wiele osób, które słucha audycji, miało mamę w więzieniu, która pozabijała im resztę rodziny, tak? Ale nie o to tu chodzi. Tu chodzi o pewne takie oczyszczenie wewnętrzne i o to, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście w pełni komuś wybaczyć, poradzić sobie z tym, kim jest. My ukłony zdecydowane panu Filipowi Dzierżawskiemu za ten film, chociaż... Ja jeszcze, to jeszcze przyjdą, zostawiliśmy na koniec te takie. Ale teraz, po raz kolejny, oczywiście ja przechodzę do filmu, którego Kamil nie widział, no bo musiałem,
no bo ja
muszę się wydawać po prostu ten mądrzejszy i ja liczę po prostu na to, że w tej akurat audycji Kamil mi po prostu przerywa, tak?
Na tym stoimy od początku. Na tym zbudowaliśmy swoją audycję. Przychodzimy tutaj, Rafał opowiada wam o filmach, a ja mu wtrącam jakieś swoje bajdurzenie.
Witamy w filmie Krótki dystans Giovanniego Pierangelego, w którym głównym bohaterem jest trener grupy nastoletnich biegaczy, który wyciąga swojego młodszego brata z ośrodka poprawczego, aby ten pobiegł w sztafecie drużyny, którą trenuje. Mamy Cezarego Łukaszewicza w głównej roli. Mam jakiś dzisiaj problem z nazwiskami i z odmianą nazwisk, przepraszam bardzo. I mojego chyba ulubionego aktora najnowszej fali, już zostawiam na przykład pana Ogrodnika w nowej fali, to jest najnowsza fala.
Ale powiem ci, że częstotliwość fali jest tutaj taka, jest, że nie wiem, kto nas złapie na antenie.
Spora. Mateusz Więcławek. Mateusz Więcławek, który dla mnie zaistniał, no ciężko mi stwierdzić ogólnie, jaki był dokładny moment, chociaż po raz pierwszy miałem takie wrażenie, o kurczę, to jest ten chłopak, to jest ten chłopak, jak go zobaczyłem w Mleku. Niezwykle ważnym filmie krótkometrażowym, znaczy niezwykle dobrym filmie krótkometrażowym, stworzonym jako film dyplomowy, jednego z absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej, który się niestety nie pojawił na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
Rafał był bardzo rozgoryczony.
Ja niesamowicie rozgoryczony.
Wspominał to przy każdej okazji.
Bardzo mnie to bolało. No ale pojawił się w tym Mleku, w którym zagrał świetną rolę. Teraz w Cichej Nocy się pojawił, w Czuwaj gra główną rolę, o Czuwaj jeszcze też będziemy mówić, o Cichej Nocy również. Tutaj w Krótkim Dystansie gra, chłopak ma takie specyficzne rysy twarzy, że łatwo mu grać osoby, że tak powiem, z problemami, taką trudniejszą młodzież. Ja nie chcę,
czy ty mu coś sugerujesz?
Ja nie chcę nikogo obrażać, ale on ma takie specyficzne rysy, wydaje mi się, że mocno polskie i takie dosyć surowe.
Tak.
Które sprawiają, że łatwo jakby przybrać takie podejście do niego, że on już z twarzy może bardzo...
No powiedz to delikatnie, tak żeby nikogo nie obrazić.
Jego twarz jest w taki sposób ułożona, że łatwo przychodzi mu ta mimika, która sprawia, że mamy wrażenie, że mamy do czynienia z osobą nieszczęśliwą, zakłopotaną, pełną rozterek, złości, nienawiści i złych intencji.
No ładnie wybrnąłeś.
A widzisz, całkiem nieźle. Ja, panie Więcławek, ja nie chciałem absolutnie obrazić, ja to traktuję jako komplement. Mateusz Więcławek gra po raz kolejny świetną rolę. Ogólnie całe duo sobie dobrze radzi. Tutaj mamy historię z tego rodzaju takich porządnych, przykrych historii, takich wiesz, które zostawiają cię z gorzkim posmakiem, chociaż nie było rzeczywiście gorzko przez całą długość filmu. Mam nadzieję,
tak,
że...
Za dużo słodyczy na przykład.
Tak, bo teraz nie są popularne takie wesołe filmy, tak?
To prawda.
Teraz popularne są raczej historie, które mają nam zostawić z takim poczuciem, że troszkę nam jest w środku średnio, że nie zawsze się wszystko dobrze...
Troszkę średnio. Umiarkowane centrum.
Tak. Że nie wszystko się dobrze kończy, nie każdy przechodzi jakąś wewnętrzną przemianę, nie każdy potrafi pogodzić się z rzeczywistością i teraz też kolejny przykład takiego filmu, w którym liczymy może na coś dobrego, na coś lepszego, ale...
Przestańcie liczyć, teraz
wiadomo,
się robi kino, w którym nie ma dobrego.
Tak, wiadomo, że tego finalnie nie otrzymamy. Krótki Dystans jest takim bardzo według mnie flagowym przykładem takiego porządnego, rzetelnego, przykrego kina.
Zobacz, to się kiedyś przeje.
Tak, z pewnością.
Zaraz dostaniemy znowu wysyp komedii.
Tak, oczywiście. To nie jest na ten moment film, który ja bym pod niebiosa, tutaj niebiosa
mówi,
są.
Że to jest po prostu dobry film, który można polubić.
To jest po prostu
polubić.
Dobry film, który
jest
można polubić.
Zupa jarzynowa.
Tak.
To nie będzie twoje ulubione danie, ale
nie
możesz lubić. To będzie jak Amy McDonald. Nie. Nikt nie kupuje albumów Amy McDonald, ale możesz lubić Amy McDonald.
Ty chyba masz album Amy McDonald, nie?
Chciałbym.
Chciałbyś, dobra,
chciałbym
kupić na urodziny. O, to już będę wiedział. Ale no to żeby... No właśnie, no to posłuchajmy tej Amy McDonald. And the boys, just the girls in their hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
So you're heading down the road and you're taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head fits with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
Jaką będziemy puszczać piosenkę? And you're singing the song, singing this is life. To nie jest Amy MacDonald, wiem.
To jest.
To jest Amy MacDonald. To był taki...
Co to było?
To było takie meta. To było już, wiesz, jak...
Jeśli to było meta i do mnie nie trafiło, to po prostu nie było dobre.
Jak to było... To nie był zwód na dwa kroki, tylko na trzy.
Na półtorej. Półtorej tempa.
Półtorej tempa piłkarskiego w koszykówce, o. Zamiast kręcić pomiędzy nogami, to kręciłem tylko nogami.
Nie mamy piłki w studio. Wracamy do was po przerwie. Możecie nie wiedzieć, czego dotyczyła ta rozmowa, nieważne.
Nie ma znaczenia, absolutnie. Witamy was bardzo serdecznie.
Wracamy do tematyki
filmowej. Jesteście tak uśmiechnięci jak my dzisiaj.
No, mamy chyba jakieś wahania nastrojów, bo na początku byłeś niezadowolony.
Ale nadal uśmiechnięty, z pełnią chęci
dobra,
do życia.
Dobra.
Dzięki, Kamil.
Mamy film kolejny, całkiem niezły, 19-minutowy film pod tytułem Pola. Pola to jest oczywiście imię tytułowej bohaterki, która jest małą dziewczynką, która wychowuje się gdzieś w prowincjonalnej Polsce. Dostajemy obrazek, w którym widzimy, że matka Poli oraz jej młodszej siostry też musi wyjechać po prostu w celach zarobkowych, prawdopodobnie gdzieś za granicę na dłużej, i dziewczynki muszą zostać w domu same z ojcem. No i starszej z dziewczynek zdecydowanie się to nie podoba. Ona bardzo kocha swoją matkę i wygląda na to, że nie przepada za swoim ojcem. Jest już po prostu w takim wieku, że zaczyna mieć swoje nastroje, że tak powiem, trudne. I postanawia razem ze swoją młodszą siostrą, właściwie postanawia najpierw sama uciec z domu i przeczekać gdzieś w jakimś nieokreślonym miejscu do czasu, aż powróci matka. I młodsza siostra decyduje się pobyć za nią.
Mała Emilka idzie za nią. Od początku wydaje mi się, że zdajemy sobie sprawę, że to się nie może dobrze skończyć. Tak czy inaczej.
Właśnie dlatego nie pozwalamy dzieciom na takie eskapady. Bo
tak,
wiemy, że
nie pozwalamy im iść samym w las, przechodzić razem przez wartką rzekę, włamywać się na wysypisko śmieci i mieszkać w autokarze.
No jeśli pozwalacie na to dzieciom, to pozdrawiamy.
To serdecznie gratulujemy, prześlijcie nam jakieś zdjęcia, jak wam się rodzinne wypady udają. Bardzo chętnie magiekinamorsmapowp.pl, ale...
Do wygrania biletu do kina.
W cywilizowanym świecie nie pozwalamy dzieciom na takie rzeczy. I tutaj mamy tylko dowód, dlaczego. Pola jest filmem dosyć, wydaje mi się, nie nazwam tego osobistym, ale jednak skupiającym się na takim problemie, który może dotknąć wiele osób. Emigracja zarobkowa jest niezwykle popularnym elementem teraz, przy którym często cierpią dzieci. No powiedzmy sobie szczerze. I to nawet nie chodzi o to, że chcemy się tutaj nad kimś użalać, ale no zwyczajnie dzieciom jest ciężej zrozumieć. Jest ciężej to pojąć i z tego wychodzą czasem tak przykre sytuacje, jak te prezentowane w Poli, o których nie będziemy mówili oczywiście, bo bardzo nie lubimy, sami nie lubimy spoilerów, jeśli kiedykolwiek się z nimi spotykamy, więc też nie chcemy się nimi dzielić. Niezwykle za to chcemy zwrócić uwagę na Martę Kosińską. Zapamiętajcie to nazwisko, Marta Kosińska, grająca młodziutką Polę.
Tak, sama jest młodziutka. A ty jesteś taki bardzo przyszłościowy, aktorze nowej fali, to ty już mówisz o aktorach nowszej fali, tu już kolejny raz zwracamy uwagę, żeby zwrócić uwagę na to małe dziecko, które zagrało dobrą rolę, bo...
Ja, Kosińska może się potem bić z tamtą, o której mówiliśmy tydzień.
Już nie pamiętasz nazwiska.
Ja już nie pamiętam nazwiska, no przepraszam bardzo. Czekaj, zaraz
ty powiem. Ty nie bądź taki hop do przodu. To będzie za 10 lat.
Słuchaj, jak przyjdzie, to wiesz, do zagrania uroczej dwunastolatki, to już się mogą lać, nie? Zaraz. Ja przepraszam, to oczywiście nie jest tam, że chcę patrzeć, jak się dzieci biją, aczkolwiek nie jest.
Zastanawiam się, dlaczego żadna telewizja nie wykupiła jeszcze praw transmisji.
Marta Kosińska w jednym rogu, Natalia Bartnik w drugim rogu. Jedna ma taką wewnętrzną burzę w sobie, druga też ma wewnętrzną.
To jest pomysł, który sprzedam telewizji. Kolejna rzecz, nad którą będę się zastanawiał, dlaczego nikt na to jeszcze nie wpadł.
Bójki młodych aktorek, tak?
Tak samo jak na przykład zawody w rzutach karnych, w samych rzutach karnych. Przecież ludzie by to oglądali. No, dlaczego nikt na to nie wymyślił?
Ja bym postrzelał.
Pewnie gdzieś w Azji już to robią.
Żeby nie było przykro, to Poli towarzyszy mała Hanna Kowalkowska, grająca Emilkę, i ona też sobie oczywiście świetnie radziła, tak. No, ale to jednak Pola jest w centrum tego filmu. To jest też obraz stworzony przez absolwentkę Gdyńskiej Szkoły Filmowej, jakby w tym roku zakończyła. Tak, niejaka Edyta Rembała, której serdecznie oczywiście gratulujemy. Gdzie jest mleko, ja się pytam? Gdzie jest? Gdzie? Co wam przeszkadzało w tym mleku? Ja mówiłem, to jest super film, super, czemu nikt mi tego nie puścił? Puszczacie casting, super, fajnie, puszczacie Pole, no dobrze, puszczacie to, ten koniec widzenia, niech wam będzie, a gdzie casting jest? Mało tego miejsca mieliście, mogliście chociaż dopnąć do jakiegoś bloku. Przykro mi jest, rozumiecie? Przykro. No.
Wow.
Przejdźmy dalej, się zdenerwowałem. Znowu mamy ten strasznie prosty manewr. Jak chcemy nazwać film, a nie wiemy jak do końca, a mamy jedną ważną postać, to zwróćmy na nią uwagę w tytule. Pola.
Bo jego stać
Ida.
Na wszystko, słuchajcie.
Nazywam się Julita. Teraz film, o którym mówimy, ja i mój tata. Czy to się musi wszystko sprawdzać do ja? Czy ktoś kiedyś o mnie pomyślał?
Stop!
Przepraszam, ale spodobało mi się, czasem potrzebny jest taki ran w życiu, ale zauważ, że to jest rzeczywiście bardzo popularny system nazywania tak filmów. Jeśli
prawda,
nie do końca wiesz, jak
prawda.
Nazwać film, a masz ważną główną postać, to nazywasz ją od głównej postaci.
Ja uznaję tytuł za trochę sprawę drugorzędną w filmie.
No oczywiście. Teraz kolejne 30-minutowe dzieło. Tutaj już mogę nazwać dzieło, oczywiście nie przez wielkie same litery dzieło, ale coś, uważam to jeden z najlepszych filmów, którego intencją obejrzenia byłoby wprowadzenie osoby nieoglądającej filmów krótkometrażowych do filmów krótkometrażowych. Tak jak w zeszłym roku był to Dzień Babci, w mojej opinii, który niezwykle dobrze by się sprawdził w tej roli, bo był filmową historią opowiedzianą w pigułce. Tak Ja i mój tata jest niezwykle uroczym obrazem, który również w te 30 minut pozwala w pełni się w niego zaangażować. Role tytułowe tego niejakiego mnie gra Łukasz Simlat, zwycięzca nagrody męskiej drugoplanowej w tym roku. A naprzeciw niego stanął Krzysztof Kowalewski, którego już dawno nie widzieliśmy. Krzysztof Kowalewski, niezwykle wartościowy i ważny aktor naszego kina. No i powiedzmy sobie szczerze, na tym etapie z tą przecudowną brodą, którą nosi w tym filmie, jest jednym z najbardziej uroczych dziadków, jakich widziałem w historii polskiego kina. Główna historia filmowa opowiada o relacji ojca z synem, przy czym ojciec niestety dostaje bardzo, bardzo mocnej formy Alzheimera i rzeczywiście bardzo szybko, ciężko mi określić jak bardzo mocnej formy, w każdym razie dosyć szybko jego życie staje się kompletnie uzależnione od funkcjonowania tej choroby. Jeśli jest dobrze, to tylko dlatego, że Alzheimer siedzi cicho. Mamy taką uroczą, łatwą narrację Simlata, który pokazuje jakby pewne urywki swojego ojca pokazanego w środku w takich nierealnych ujęciach, tylko po to, żeby pokazać nam jakieś takie konkretne elementy, jak na przykład zamiast pokazać jak właśnie Edward, jego ojciec, postanawia wieszać torebki po herbacie, rozwiesza je na liniach do prania, to nie ma, że obserwujemy jak on je jakby rozwiesza tak na bieżąco, tylko mamy taki uroczy kadr, na którego absolutnie na środku wyprostowany sobie stoi Kowalewski przed tymi torebkami i tłumaczy nam wtedy narrator, co się dzieje, dlaczego to robi, co się dzieje w środku. Dla niektórych może to wydawać się delikatnie infantylne, ale jest to, wydaje mi się, element, który bardzo pomoże właśnie podejść do tego kina z takim, z taką lekkością. Że rzeczywiście osoba, która może i nawet negatywnie podchodzi do kina krótkometrażowego, może się w nim szybko odnaleźć. Jakby ma takie wprowadzenie, nikt nie robi, zobacz, jakie tu artystycznie w 30 minut, zobacz, jakie piękne moje artystyczne, tylko nie, masz bardzo, bardzo przyjemny film i rzeczywiście wartościowy, do którego można się odnieść, szczególnie osoby, no, które właśnie, dla których rodzice mają Alzheimera, no bo powiedzmy sobie szczerze, to jest coś, co się rzeczywiście może zdarzyć, którzy mogą odnaleźć w tym jakiś komfort, mogą odnaleźć jakąś pomoc życiową, a dla osób, które po prostu lubią kino, naprawdę cudownie przyjemny obraz, który ja chcę przyklasnąć Aleksandrowi Pietrzakowi, bo według mnie był na pewno na szczycie, na jednym z bardzo pobliżu szczytu mojej listy ulubionych filmów z krótkometrażowych tego roku.
Dobra, chcesz powiedzieć, że wróciłem z łazienki akurat na przerwę muzyczną?
Tak, dokładnie. Nie, bo w łazience. Nie wierzcie, bo on mnie naprawdę słuchał.
Pour la petite, tes grands yeux écarquillés sur l'infini. Tu es prisonnière de ta maison, de tes parents, de cet adulte qui te dit qu'il a raison. La folie pour la lumière, pour des pays, peuple de rois. Et tu te demandes dans ta nuit de prisonnière, pourquoi tu vis et où tu vas. Pourquoi tu vis et où tu vas.
Okej, jesteśmy z powrotem.
Czekaj chwilę.
Nie jesteśmy jeszcze, czekajcie.
Nie, niech nie czekają. Zaraz.
Idźcie co kanapkę zrobić, herbatę zaparzyć.
Women. I respect women.
Dobrze, że poszli herbatę zrobić, tego nie słyszeli. Okej, jesteśmy znowu tutaj mówić dla was o filmach krótkometrażowych. Dla was tu jesteśmy.
Tak, my jesteśmy dla was, nie dla siebie. Jesteśmy dla was, bo jesteście najważniejsi.
No, trochę też dla siebie. My też jesteśmy dosyć istotni. No,
poza tym się lubimy, więc...
No tak.
Nawet bardzo. Cześć, Kamil.
Cześć.
Dawaj.
Tak, kolejna propozycja w naszej rozpisce to jest film Na wskroś śląski.
Ach jo, to Czesi. Ach jo, dobra.
Film się, Czesi,
film się nazywa Badylok, tak? Zacznijmy od tego. Film się nazywa Badylok. Nie mam pojęcia, co znaczy Badylok.
To musi być wiedzieć. W gwarze śląskiej.
A nie, to jest imię. Przecież to jest imię. Jezus Maria.
No racja, ogłupiłem główny się, bohater nazywany się nazywa Badylokiem. Troszeczkę to wypada z głowy, bo jednak to, co widzimy na ekranie, to jest taka troszeczkę artystyczna wizja na temat jakiegoś zamkniętego, odrealnionego miejsca. To
niemalże postapokaliptycznego.
Postapokaliptycznego.
Postapokaliptycznego?
To jest na Śląsku generalnie, jakbyście nie zrozumieli tego, co on powiedział.
Tak.
Teoretycznie, no bohater komunikuje się z nami po śląsku, teoretycznie dzieje się to na Śląsku, ale to, co pokazuje nam reżyser w tej wizji, sprawia, że nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że to jest na Śląsku, że to w ogóle jest w naszej rzeczywistości.
Wydaje się nierealne. Dla mnie wydawało się to ewentualnym Śląskiem za, nie wiem, za 100 lat po jakiejś katastrofie.
W opisie dostajemy sugestię, że to jest pokopalniany teren i jest on odcięty od świata wodą.
A dom otoczony wodą. Nie wiemy, jaką wodą. ale to nie ma znaczenia.
O to, to, o to chodzi.
Jedną
tutaj
z najciekawszych wizji artystycznych, jakie widziałem w ostatnich czasach, szczególnie w filmie krótkometrażowym.
Zdecydowanie w filmie krótkometrażowym. Dostajemy głównego bohatera, chłopaka młodego, myślę, że nastolatka, może
16 lat.
16 lat.
Tak 16 jest. Lat miał.
Jest on narratorem i on oprowadza nas werbalnie po swoim świecie, tym zamkniętym, ciasnym, odciętym od reszty świata.
Przeciekającym wodą
z każdych
stron.
Wodą i brudem.
I ogólną sromotą.
Ubóstwem.
Źle jest.
Nie jest dobrze. I ten chłopak chce uciec stamtąd.
Jego siostra wydaje się jedynym jakimś komunikatorem ze światem jego. Matka śpi albo się denerwuje. Jest tak groteskowo przekazaną otyłą postacią leżącą ciągle na łóżku pod takim suknem.
No tutaj troszeczkę przerysowanie zagrało dużą rolę. To
tak,
troszeczkę...
babcia się też nie odzywa. Tylko...
Nie ma z nią już kontaktu praktycznie od jakiegoś czasu.
Bardzo dobrze ogólnie, że w filmie mieliśmy napisy.
Ja wszystko rozumiałem.
Bo ja nie rozumiałem, części zdań.
Nie sprawiło to dla mnie problemu.
Gwara śląska czasem mnie wybijała z rytmu i wolałem czytać angielskie napisy. Ale jakby nawet gdybym nie miał tych angielskich napisów, to mi to zdecydowanie nie przeszkadzało. Bo w tym filmie nie chodzi o jakąś konkretną wartość fabularną.
Nie.
To jest cudowna wizja świata przedstawionego. Świata tak odrealnionego. Że mimo iż jest nam przekazane w miarę, gdzie się znajdujemy, w jakich warunkach, to tworzymy na bazie tych informacji swój nowy świat, dokładając własne warunki.
I widzisz, w porównaniu z tymi trzema szwaczkami, to jest generalnie bardzo podobny zabieg przedstawienia jakiegoś zamkniętego, nierealnego świata, który teoretycznie znajduje się w naszej rzeczywistości, no to tutaj kupiłem to znacznie lepiej, bo to przerysowanie i ta nierzeczywistość zostały pokazane w jakiś taki dosadniejszy sposób.
Bo tam nie było praktycznie dialogów. Tam nie było akcji, nie było relacji
nie,
aż
nie
takich
było,
między
nie było.
Postaciami.
Tak jak mówię,
dlatego...
główny bohater był niejako narratorem.
Tak. W ciągu 10 minut naprawdę doświadczyłem bardzo niespodziewanych ilości przyjemności estetycznych. Mhm. Wszystko jest nagrane z niesamowitą pieczołowitością, z dbałością o kolory. Wszystko wydawało się stworzone jakby z pasją. Widać było, że ktoś chciał nam rzeczywiście ten świat pokazać, co zawsze dla mnie jest niezwykle, niezwykle wartościowym elementem. To jest wszystko dosyć ubogie w treść, chociaż oczywiście jest metafora, którą można sobie spokojnie rozpisać na mały esej, nie ma problemu, ale to nie znaczy, że w ciągu 10 minut nie można nam było tego w pełni zrozumiale przekazać.
Można było.
Pewnej ucieczki ze świata, którego nie rozumiemy, w którym nie chcemy być, z którego potrzebujemy uciekać, albo takiego świata, który po prostu nam nie pasuje. Niestety świat nie pasuje nam również dzisiaj, ten, w którym my żyjemy. Jest parę takich elementów naszego społeczeństwa, które nadal sprawiają nam wewnętrzny kłopot. Są punktem zapalnym wielu rozmów, są elementem wielu kontrowersji, paskudnych dyskusji zarówno na, może być i na poletku rodzinnym, poletku internetowym, poletku politycznym.
Proszę,
nie powiesz mi, że tak nie jest.
Jest.
Nie powiesz mi, że tak nie jest.
Nienawidzę dyskusji internetowych, bo ja wiem, dokąd ty zmierzasz.
Nie, ja nie mam zamiaru komentować ogólnej oceny. Bardziej chodzi mi o tematykę, która według mnie jest niezwykle ważna.
Może
i...
jakby, powiem wam, może nie zrozumiecie, może przechodzimy teraz do kolejnego filmu i Rafał próbuje to ugryźć.
Chciałem
tam,
to tylko połączyć.
Okrężną drogą.
Mogłeś zagrać ze mną w tą grę, ale postanowiłeś zepsuć. Dobrze, wiecie co? Aborcja. Fajne hasło, tak mogłem powiedzieć, tak mogłem zacząć, super.
Powinniśmy zacząć tak audycję.
Dobrze.
Cześć, no Kamil Kucharski, Rafał Skwarek. Słuchajcie, aborcja.
Dobrze się bawimy, tak? Ja chciałem jakoś ładnie, ale nie, skoro nie, to nie. Wyzwolenie to dramat bardzo, bardzo dojmujący, poruszający kwestie w dzisiejszych czasach i naszych realiach polskich ważnych, czyli kwestia aborcji. Główną bohaterką filmu jest kobieta, której głuchoniema córka została zgwałcona. I obserwujemy ich smutną podróż, której celem jest aborcja nastoletniej dziewczynie, zdecydowanie niepełnoletniej, której dotknął tak dotknął tak niezwykle okropne i przepaskudne doświadczenie. No i jak prawdopodobnie możecie się domyślać, tej aborcji nikt absolutnie nie chce dokonać. Gdybym powiedział więcej, no to wtedy uważam, że już powiedziałbym za dużo na temat samej fabuły, no ale to jest jednak 13 minut. Mamy przed sobą bardzo, bardzo niezwykle wrażliwą kwestię, a czy taką, o której trzeba mówić głośno i trzeba mówić bez pardonu, trzeba mówić bezpośrednio, bo najwyraźniej już po prostu inne formy...
Powiedz to ludziom wyzywającym się w internecie.
No, inne formy nie działają zwyczajnie. Film działa na najprostszych możliwych emocjach, tak? Takiego obrzydzenia, strachu, współczucia, szczególnie do dzieci, szczególnie głuchoniemych dzieci. No wiecie, o co chodzi.
No tak, ale z drugiej strony w ciągu 13 minut nie da się zagrać na innych emocjach niż na tych najprostszych.
Jakby uważam, że to jest tak ważny temat, że taka forma jest w pełni usprawiedliwiona. Potrzebne jest uczucie jak największego dyskomfortu widza. To był jedyny film, w trakcie którego ja szczególnie pod koniec czułem rzeczywisty dyskomfort oglądając go.
Tak
się wewnętrznie po prostu skręcałem w środku. I byłem niezwykle z tego zadowolony. Ja to lubię. Są tacy ludzie, którzy nienawidzą tego i nie oglądają takich filmów, których wprawiają ich w dyskomfort, smutek, strach i tak dalej.
A te filmy to przecież właśnie mają na celu.
Tak.
To znaczy, że się sprawdzają w swojej dziedzinie.
O to chodzi.
Robią to, co mają robić.
Ja byłem z tego względu niezwykle zadowolony, bo uważam, że to jest potrzebne. I w jakiś sposób, czy uważasz, taka szybka dygresja, czy w takich kwestiach, czy jakby moralnym obowiązkiem kinematografii przynajmniej w jakimś stopniu jest poruszenie tych tematów?
Kolejne ciekawe pytanie z twojej strony, bo widzisz, nie wiem, czy to jest moralny obowiązek, ale jeśli ktoś czuje potrzebę wyrażenia się w takim temacie, to powinien mieć do tego pełne prawo zrobić to dokładnie tak, jak uważa. Z drugiej strony, nie nazwałbym tego obowiązkiem, bo nie każdy musi chcieć robić film na taki temat.
Nie, oczywiście. To była tylko taka teza bardziej do zapytania. Nie,
żebym ja chciał
jakoś bronić. Mi się po prostu wydaje, że to rzeczywiście przynajmniej w tym momencie jest potrzebne. Może nie wymagane, acz potrzebne. Weronika Anderson, która reżyseruje ten film, jest też twórczynią scenariusza, zrobiła świetną robotę, bo pokazała pewien taki horror i terror życia z takimi doświadczeniami w ciągu miernych 13 minut. Może i to jest prostymi środkami, może i to gra na takich uczuciach, na których niezwykle łatwo zagrać, ale jednak...
No ale skuteczne.
Mimo wszystko ja będę zdecydowanie tego filmu bronił i wydaje mi się, że każdy z nas powinien się głęboko zastanowić, szczególnie patrząc na to i w pewien sposób zrewidować to, co myślimy w tych kwestiach, bo te rzeczy niestety naprawdę się dzieją. Bardzo mnie cieszy, że kino krótkometrażowe stoi na tak wysokim poziomie w Polsce i jest na tyle odważne. Powiedzieliśmy tu o wielu filmach, o niektórych trochę więcej złego, o których trochę więcej dobrego, ale jednak wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku byliśmy bardzo zadowoleni.
Jest
naprawdę dobrze. I mamy nadzieję, mamy olbrzymią, szczerą nadzieję, że dalej tak dobrze będzie. Słuchajcie, to był nasz wybór filmów z konkursu filmów krótkometrażowych z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Oczywiście było ich zdecydowanie więcej. O nie wszystkich moglibyśmy wspomnieć,
tak,
ale na pewno
za
mamy
rok
nadzieję...
zatroszczymy się o Darby lokacji.
Tak. Mam nadzieję, że wy za to będziecie dzięki temu zachęceni, żeby sprawdzić po prostu, z czym to się je, jak to się je i czy jest smaczne. Mamy nadzieję, że obczajcie trochę filmów krótkometrażowych w swoim wolnym czasie i że odwiedzicie Gdyński Festiwal Filmowy, któremu po raz kolejny bardzo dziękujemy za zaproszenie i tak cudowne ugoszczenie.
Podpisuję się pod tym, co powiedziałeś.
Z tej strony... Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Widzimy się za tydzień.
Słyszymy się za
Konkurs
tydzień.
Konkurs główny. Widzimy też. Trzymajcie się.
Co?
Cześć.